Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku cyklu Motodoradca. Mówią, że gaz LPG to przeżytek, że przyszła pora teraz na LNG. Dlatego przedstawiam Wam mojego większego kolegę. Volvo FH, nowy model fabrycznie z załączoną instalacją LNG. I w sumie można powiedzieć, że faktycznie nowy model, bo ma niespełna 1000 km i to w sumie te kilometry, które ja tym autem zrobiłem. I dzisiaj w tym materiale chcę się szerzej zastanowić, czy gaz LNG to jest przyszłość dla motoryzacji, czy to też jest przyszłość dla aut osobowych, czy faktycznie to się opłaca i czy kierowcy będą wybierać, właściciele przede wszystkim firm, tego typu samochody. Od razu uprzedzam, ja jestem amatorem, jeżeli chodzi o jazdę ciężarówkami. Ja to robię hobbystycznie, raz, dwa razy w roku. Chcę się poczuć jak taki tracker, wsiąść sobie za fajerę, przejechać się kawałek autem z czystej przyjemności. I przyznam szczerze, ten materiał byłby uboższy o wiedzę merytoryczną, którą pozyskałem w sumie dzięki Wam, przy spotkaniach na stacji, podczas tankowania. Naprawdę dzięki wielkie, serdeczne chłopaki, bo to Wy pokazaliście mi, co naprawdę jest istotne przy tego typu samochodach. Tym bardziej zachęcam do obejrzenia tego materiału do końca, bo będzie pokazane, jak tankuje się gaz LNG, a to się trochę różni od LPG. LPG, CNG, LNG. Powiem Wam szczerze, już trudno się w tym wszystkim połapać, bo jest coraz więcej rodzajów gazu, więc ku małemu usystematyzowaniu, czym jest LNG. Ono się znajduje dokładnie w tym termosie. LNG to nic innego jak skroplony gaz ziemny, składający się głównie z metanu. Dla przypomnienia, LPG w głównej mierze składa się z propanu. I tutaj cała magia polega na tym, że gaz ziemny ulega skropleniu pod wpływem ciśnienia i przy temperaturze minus 162 stopni. I on się wtedy zmniejsza 600-krotnie. Mówi się, że gaz CNG i LNG to dwa najczystsze gazy, które można między innymi stosować w motoryzacji. Zatem już wiemy, z jakiego powodu w tych autach one są. Ekologia, ekologia. No właśnie, to nie jest tak, że te wszystkie restrykcyjne normy emisji spalin głównie skupiają się na autach osobowych, bo w pierwszej kolejności one właśnie skupiają się na taborze ciężkim. Tylko tutaj trzeba wybrać trochę bardziej alternatywną drogę względem tego, co stosuje się w przypadku aut osobowych. Oczywiście i tu chodzi o zmniejszenie zanieczyszczenia, mniejszą emisję szkodliwych substancji do atmosfery. O tyle w przypadku aut osobowych jest to prostsze, no bo rozwój elektryków można powiedzieć, że jest dosyć zaawansowany. Oczywiście cały czas mówimy o tym, że te zasięgi mogłyby być większe, fajnie jakby były po 800, po 1000 km, a nie 200, 300 czy 400 km. Tak w przypadku aut ciężarowych jest to o tyle trudne, że te auta ważą bardzo dużo i tutaj trzeba się cieszyć, jeżeli ciężarówka w pełni elektryczna ma zasięg rzędu, mówię o realnym, 250-300 km, więc cały czas w przypadku tych ciężarówek mówimy tylko i wyłącznie o taborze takim okołomiejskim, kurierka, bardziej w tym kierunku. Dlatego alternatywą może być auto zasilane LNG. I jakie są tego plusy? Bo oczywiście na starcie musimy wydać więcej. Tak jak w przypadku LPG, tak tutaj powiedzmy, że to auto bazowo będzie droższe około 20%. Tak, zgadzam się, mniej więcej 25% to jest z opinii użytkowników, z którymi spotkałem się na stacjach, możemy zaoszczędzić na tankowaniu. Zarówno na koszcie zakupu, jak i później na późniejszym spalaniu. Ale co jeszcze? Tutaj są bardzo istotne parametry, które w Polsce jeszcze nie są brane pod uwagę, a one na zachodzie głównie są brane, szczególnie w Niemczech i w Polsce pewnie za rok, dwa też będą istotne, że bardzo często przy przetargach ogłaszanych na transport jest zaznaczone, że wymagana jest konkretna emisyjność. Nawet nie tyle chodzi o konkretną normę emisji spalin, co konkretną emisyjność danego auta. U nas cały czas w przetargach kryterium jest przede wszystkim cena. Druga rzecz, tworzone są strefy cichego transportu, szczególnie w centrach miast. Przy gazie LNG i aucie zasilanym gazem LNG to auto powinno być cichsze od bazowego, czyli zasilanego tylko i wyłącznie silnikiem wysokoprężnym, o mniej więcej 20%. Trzecia rzecz, niezwykle istotna, której w Polsce no niestety jeszcze nie mamy, a w Niemczech szczególnie jest tutaj uskuteczniana, to to, że auto fabrycznie z założoną instalacją LNG, z dokładaną też, ale to podobno ma zostać teraz zmienione i ma zostać tylko i wyłącznie przy fabrycznej instalacji LNG, w Niemczech nie płaci opłaty drogowej, a to naprawdę są bardzo duże koszty. No dobrze, nim przejdę do całej procedury tankowania, w kilku słowach o samym nowym Volvo FH. Jest to nowy model. Zacznijmy od tego, że wyróżnia się kolorem i tymi lampami w kształcie litery L. I tyle bym powiedział ja jako Waldek, ale gdy podjechałem na stację zatankować, podeszło kilku kierowców, którzy w tym momencie wykręcali pauzę i mówią: Waldek, to jest inne, 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 to jest inne. No co, profesjonalista to profesjonalista. Widzą zdecydowanie więcej, aniżeli ja jako laik. Oczywiście jest to kabina największa, Globetrotter, dwa duże łóżka, można spokojnie wewnątrz stać i będzie wygodnie. Pod maską tego auta mamy silnik 13-litrowy o mocy 460 koni na gazie LNG i 2300 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Sprzęgnięte jest to z 12-biegową automatyczną skrzynią biegów, która zdecydowanie jest lepsza aniżeli ta, którą mogłem spotkać wcześniej, między innymi w Mercedesie Actrosie. Działa po prostu mega, mega płynnie. Mamy tutaj butlę na LNG, która pomieści 205 kg gazu, bo tak, LNG tankujemy w kilogramach. Po drugiej stronie, zamiast alternatywnego zbiornika dużego na olej napędowy, mamy mały zbiornik na olej napędowy 170 litrów i drugi zbiornik na AdBlue, który pomieści 100 litrów. Bo procedura wygląda w ten sposób, że to jest silnik wysokoprężny, który uruchamiamy, dołącza nam się gaz LNG i podczas jazdy na 100 km dopalamy jeszcze olej napędowy. Kierowcy mówią, że szczególnie ci, którzy przejechali więcej, z którymi miałem okazję rozmawiać, że mniej więcej 2,5 litra oleju napędowego na 100 km jest dopalane. Dobra, to tyle z zewnątrz. Chodźcie do wewnątrz, w kilku słowach Wam pokażę kabinę, bo oczywiście jest to nowy model, więc mamy już tutaj pełną cyfryzację. Mamy ekran przed oczami kierowcy, mamy ekran po prawej stronie, który pokazuje nam nawigację, ale na ekranie centralnym też możemy sobie nawigację włączyć i tam jest znacznie więcej różnych parametrów, które możemy sobie przełączać, włącznie z kartą od tachografu. Wszystko tam widzimy. Na prawym ekranie mamy bardzo fajną funkcję w postaci asystenta martwego pola. Wracając na swój pas ruchu po wyprzedzaniu, szczególnie gdy jedziemy już pełnoprawnie z naczepą, pod lusterkiem pasażera jest mała kamera, która uruchamia nam się właśnie w momencie włączenia kierunkowskazu, czy to też nawet na rondzie, i widzimy wtedy, co dzieje się w martwym polu. Chociażby w ten sposób można ocalić rowerzystę, którego byśmy w tym momencie nie widzieli. Kabina jest mega wygodna, spokojnie możemy sobie stać, spokojnie mogą dwie osoby w tej kabinie spać, bo jest tam mega, mega wygodnie. Bardzo fajne fotele, wygodne, nowa dźwignia od zmiany biegów, no wszystko jest nowe. To auto w ogóle pachnie nowością, elektrycznie wysuwane rolety. Tyle jak dla laika, co ja w tym aucie widzę, ale naprawdę jest komfortowo. Powiem też jako ciekawostkę, bo tutaj mówię, że jest auto zasilane LNG poprzez silnik wysokoprężny, ale podczas tankowania podjechał też kierowca, który jeździ Iveco i tam miał silnik benzynowy, ale zasilany gazem LNG i butle miał LNG po obu stronach i to była fabryczna instalacja polegająca na tym, że nie tankujemy tam benzyny, tam tylko i wyłącznie od razu jeździmy na gazie LNG. Więc jak widać, każda z marek tworzy swoje alternatywne formy, ale cel jest jeden, poprawa ekologii. No dobrze, zatem chodźmy na pokład tejże salonki. Jest gdzie wchodzić. Aha, buty powinienem teraz zostawić na ostatnim stopniu, bo tak jest savoir-vivre pośród kierowców, bo jakby nie patrzeć, to też jest dom. Oni większość czasu spędzają w tymże aucie, a w butach do domu się nie wchodzi i za to szanuję. Idąc za ciosem, pierwszym pomyśle na nagranie miałem powiedzieć, że owszem, jest to bardzo niszowe rozwiązanie póki co jeszcze, w Polsce szczególnie, chociaż w Niemczech nie do końca to już jest tak niszowe, bo jednak ta świadomość jest zdecydowanie w Niemczech większa, ale i też za pośrednictwem tych ulg, które możemy uzyskać, jak chociażby opłaty drogowej, która jest zniesiona i zapewne dla właścicieli transportu drogowego jest to spora ulga. W Polsce takich ulg jeszcze nie mamy. Czekamy, może coś się pojawi w niedługim czasie. Gdy jechałem do Wrocławia, na Bielany Wrocławskie, dokładnie na ulicę Czekoladową 5, wczoraj tam byłem, tam się mieści pierwsza w Polsce stacja Shella z gazem LNG. Pierwszy koncern paliwowy, który otworzył swoją firmową stację. Nastawiałem się, że będą odkurzali ten dystrybutor, bo pewnie tam nikogo za bardzo nie będzie. No, podjeżdżając pod dystrybutor w kolejce stałem, a jeszcze kilka innych aut stało obok na pauzie, też zasilanych gazem LNG. Okazuje się, że ta społeczność jest dosyć duża. Oczywiście większość z tych kierowców i tak jeździ na Niemcy. Tak ten transport wygląda, że te auta są głównie kupowane pod kątem właśnie jazdy na zachód, bo tam się to najbardziej opłaca i te relatywne zyski właśnie można jeszcze w ten sposób powiększyć. Nie tylko jeżeli chodzi o niższe spalanie, ale i przede wszystkim właśnie wspomnianą wcześniej opłatę drogową. Więc swoje w kolejce odczekałem, ale przy okazji miałem okazję z tymi kierowcami właśnie porozmawiać, jak to wygląda w ich eksploatacji. Tak jak mówiłem, jeden podjechał Iveco z silnikiem benzynowym, ja tutaj Volvo z silnikiem wysokoprężnym, no więcej Audi jest z silnikiem wysokoprężnym z dołożoną instalacją LNG. No i po tych rozmowach przyszła pora na tankowanie. Przy dużych firmach kierowcy aut ciężarowych mają szkolenie wewnętrzne w swojej własnej firmie robione, jak ten gaz tankować. Można też na stacji wspólnie z pracownikiem w jego asyście też tego dokonać. Pracownicy są tutaj bardzo chętni ku temu. Co ciekawe, część firm, jeżeli już zaopatruje się floty LNG, niektórzy takie stacje starają się stawiać u siebie na firmie, bądź właśnie czekają teraz na rozwój sieci dystrybucji, bo już wiem, że Shell planuje kolejne stacje uruchamiać w najbliższym czasie, bo jak widać jest to przyszłość dla transportu ciężkiego. No i w pierwszej kolejności, tutaj dzięki uprzejmości jednego z trackerów, pozdrawiam Cię serdecznie kolego, który użyczył mi bluzy, bo nie miałem wczoraj niczego z długim rękawem, a obowiązkiem do tankowania gazu LNG jest posiadanie czy to kurtki, czy bluzy, czegoś z długim rękawem. Musimy też mieć przyłbicę, jak i rękawice do tankowania. I procedura, oczywiście ci, którzy mają instruktaż, no to już mieli ten instruktaż, ale procedura cała jest też wyszczególniona na dystrybutorze, jak należy gazu LNG tankować, jaka jest kolejność, że podpinamy najpierw uziemienie, następnie odkręcamy korek, przeczyszczamy go dokładnie powietrzem, następnie otwieramy zawór upustowy, żeby ciśnienie się wyrównało. Podpinamy w międzyczasie już ten wąż, który jest niezwykle ciężki. Dwoma obejmami go tutaj ściskamy. W przypadku tankowania Volvo jeszcze mamy dodatkowy przycisk na mocniejsze zmrożenie, bo przy części aut wystarcza temperatura w wysokości minus 130 stopni. Przy Volvo jest to około 160 stopni, więc najpierw jeszcze przycisk z napisem Volvo i następnie zgodnie z postępowaniem, co tam dokładnie na wyświetlaczu się dzieje, tankujemy. No można powiedzieć, że nie jest to nic nadzwyczajnego, ale jakby całą procedurę musimy tutaj zachować. Trochę czułem się jak pierwszy raz tata dał mi zatankować swoje auto osobowe, takie nowe doświadczenie. No i potem kończymy procedurę po kolei, wszystko w odwrotnej kolejności robimy, idziemy na stację zapłacić i odjeżdżamy. Mi obecnie po wyjeździe spod dystrybutora zasięg wskazywał 1400 km na gazie LNG, ale pamiętajmy o tym, że jechałem na pusto, bez naczepy, więc teoretycznie powiedzmy, że powinien zużywać gazu około 15 mniej więcej litrów. Powiedzmy, że powinno to wystarczyć na około 800 do 1000 km. Drugi zbiornik jest z olejem napędowym, który pokazuje, że jeszcze mam paliwa na 1100 km, więc sumarycznie trzeba to cały czas obserwować. Czy 1000 to dużo, czy 1000 to mało? No gdy wjedziemy na Niemcy, tam raczej nie ma problemu z dotankowywaniem LNG. To też nie jest tak jak ze stacjami u nas do ładowania aut elektrycznych. W Niemczech jest to mocniej rozwinięte, dlatego mocno Shellowi kibicuję, żeby teraz więcej stacji jeszcze otworzył, bo jak widać jest zapotrzebowanie na tego typu transport. Przy okazji właśnie, jeżeli jesteśmy już przy Shellu, przypominam o promocji, o wtorkach i czwartkach Shell V-Power. Schodzimy z CNG na LNG, właśnie już mi te nazwy gazów się mylą, przechodzimy na to, co bliższe kierowcy w Polsce, czyli przypominam, że we wtorki tankujemy paliwo premium w cenie paliwa podstawowego i tu chodzi o benzynę, w czwartki tankujemy Shell V-Power diesla w cenie paliwa podstawowego, więc może być to uczta dla kierowców motoryzacji. A ja teraz uruchamiam silnik, karta do tacho wrzucona. Zobaczcie, coś tam puka. On się będzie dłużej uruchamiał z tego względu, że tak ma być. Tak tłumaczono. Zatem ruszam w trasę. Podzielcie się w komentarzach, co Wy myślicie o tego typu instalacji. Bo dla wyjaśnienia też powiem jedno. LNG raczej póki co nie spodziewałbym się w autach osobowych, jednak widać jest potrzebne sporo miejsca na tego typu butle, na drugie zasilanie alternatywne, no i też to wszystko waży. W ciężarówkach zapewne pod kątem dbania o eko jest to tutaj bardzo duży rozwój. No i jak są te dopłaty, a jeżeli będą jeszcze w Polsce, to na pewno pomoże to w rozwoju całej tej technologii. Chociaż powiedzmy, że to nie jest też tutaj technologia z kosmosu. To jest po prostu paliwo alternatywne do silnika wysokoprężnego. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, do zobaczenia na szlaku. Hej!